Od pewnego czasu usługuję w takiej serii, którą można zatytułować Wolność w Chrystusie. Opieram to o wykłady takiego człowieka, który się nazywa Neil Anderson. I chciałbym dzisiaj nawiązać do kolejnej rzeczy. W tych małych naszych informatorach mamy tytuł Wzrastanie w dojrzałości. Jak słuchaliśmy dzisiaj obydwu świadectw, to tam się przewijały takie myśli o tym, że jest walka, że Pan Bóg zmienia, że nie jest łatwo, że się czegoś te osoby uczą. I dzisiaj trochę więcej powiemy o procesie wzrastania. Wzrost powinien być i jest naturalnym stanem dla człowieka. Ale są takie fragmenty, chociażby, które zostały zapisane przez apostoła Pawła, na przykład gdy pisze do kościoła w Koryncie, to zauważa tam pewne problemy w ludziach, którzy tworzą tą wspólnotę. I myślę, że prawdą jest, że w każdym kościele, jeżeli większość ludzi czy tej wspólnoty stanowią ludzie dojrzali w sensie duchowym, to jest potężny potencjał drzemiący w tej wspólnocie. Wspólnota nawet może być duża, ale jeżeli jest pełna niedojrzałych chrześcijan, to nie znaczy, że są młodymi chrześcijanami. Mogą być już dość podeszli w swoim wieku, ale jest pełna niedojrzałych chrześcijan, to ta wspólnota będzie miała dużo zagrożeń i dużo problemów. I tak już przywołany wcześniej apostoł w zborze w Koryncie pisze do nich i znajduje w tej wspólnocie dużą grupę chrześcijan, których określa jako chrześcijanie niedojrzali. To są prawdziwi chrześcijanie, ale mówi o nich jako o niedojrzałych. Posłuchajmy tego, co mówi. To jest 1 Koryntian 3:1-3. I ja, bracia, apostoł mówi, i ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, czyli takich światowych, myślących wedle tego sposobu, jak myśli świat, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni, czyli światowi jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość, kłótnia, to czyż cieleśni, czy też światowi nie jesteście? Słyszymy pewną frustrację w słowach apostoła, gdy wypowiada te słowa. Czyli ciągle, pomimo tego, że byli chrześcijanami, bardzo często udarowanymi chrześcijanami, były wśród nich poważne problemy. Były niewłaściwe zachowania. I apostoł zwraca uwagę na dwa z nich. Zazdrość i kłótliwość. To są grzechy Koryntian. Była długa droga do ich dojrzałości, którą musieli pokonać, ale zanim mogli pójść w tym kierunku, musiały być usunięte te dwie rzeczy, o których wspomniał Paweł. Te rzeczy, w których przegrywali, w których grzeszyli. Dosłownie ten drugi werset można przetłumaczyć w następujący sposób. Dałem wam mleko, a nie jedzenie dla dorosłych, bo jeszcze nie byliście w stanie go przyjąć i ciągle nie jesteście w stanie go przyjąć. Czyli nie są w stanie ci ludzie, do których mówi, przyjąć jedzenia, pokarmu, które jest przeznaczone dla ludzi dorosłych. Byłoby wspaniale, gdyby nowonarodzeni chrześcijanie byli w pełni dojrzałymi chrześcijanami, no ale wiemy, że tak się nie dzieje. Tak nie jest. Ciągle działają w nas, w chrześcijanach, taki sposób myślenia, który nie jest sposobem kontrolowanym przez Boże Słowo. I Biblia nazywa go światowym sposobem myślenia. Byłoby fajnie, jakby był taki przycisk w każdym z nas, gdy się staliśmy chrześcijanami, żeby go wcisnąć i on by wykonał taką funkcję kasuj stare. Nie ma takiego przycisku. Przynajmniej we mnie nie ma. Podejrzewam, że w nikim z nas nie ma takiego przycisku. Muszę być świadomy jako chrześcijanin tego, co się stało i tego, co się nie stało w momencie moich duchowych narodzin do Bożego Królestwa. Są w nas ciągle pewne nierozwiązane konflikty. Pewne nawyki, które wymagają czasu, ażeby prawda Bożego Słowa pomogła zmienić w nas te rzeczy i rozwiązać te konflikty. Koryntianie byli niemowlętami, czyli niedojrzałymi chrześcijanami, nawet gdy byli bardzo udarowani i nawet gdy trwali w swoim chrześcijaństwie przez dość długi okres czasu. I nie byli w stanie, pomimo tego udarowania, tego, że byli już chrześcijanami od długiego czasu, przyjąć czegoś, co apostoł nazywa stałym pokarmem. Po prostu nie byli w stanie tego przyjąć. Nazywa to też pokarmem dla dorosłych. I apostoł jak określa tę sytuację? Że to jest coś nienormalnego, to go niepokoi, to wzbudza jego frustrację. Powiem tak, każdy chrześcijanin stanie się starym chrześcijaninem, to wymaga tylko czasu. Każdy chrześcijanin może stać się dojrzałym chrześcijaninem, ale nie każdy chrześcijanin staje się dojrzałym chrześcijaninem. To, żebym był starym chrześcijaninem, to wymaga tylko jednej rzeczy, na którą nie mam wpływu, upływu czasu. Ale to, żebym stał się dojrzałym chrześcijaninem, na to mam wpływ. To zależy od decyzji, jakich będę podejmował w nowym życiu, jakim obdarzył mnie Bóg. Dzieci są słodkie. Dzieci są fajne. Zabawnie wyglądają ze smoczkami, pieluchami, jak tak niezręcznie, niezgrabnie sobie gdzieś tam chodzą, kołysząc się. Fajne. Fajnie to wygląda. Ale gdybyś zobaczył kogoś, kto ma 20 lat, ze smoczkiem i pieluchami, to już nie byłoby ani fajne, ani zabawne, nie? I byłby to nie człowiek chory, ale zdrowy. I chodził ze smokiem, pił z butelki i chodził w pampersach. To nie jest zabawne. To, że mogę mieć bardzo silne pragnienie, ażebym był dorosłą osobą, to automatycznie, czy dojrzałą osobą, nie sprawia, że taką jestem. To, że ja jako chrześcijanin chcę, żeby był dojrzały, to samo moje pragnienie automatycznie nie przemienia mnie w kogoś dojrzałego. Niezależnie od tego, jak małe dziecko chciałoby i pragnęłoby jeść to, co jedzą dorośli, niezależnie jak silną miałoby motywację i wolę, nie jest w stanie tego jeść. Zgadza się? Ono nawet może to przyjąć, ale co się stanie z tym, co przyjmie? Podejrzewam, że równie szybko to wróci. Dlaczego? Bo ten pokarm nie może być przyjęty kogoś, kto jest na etapie małego dziecka. To jest pokarm dla dorosłych. Nie może po prostu dziecko tego strawić. Nie mogę przymusić siebie swoją własną wolą, bym stał się dojrzałym chrześcijaninem. Są pewne rzeczy, które sprawiają, że jest właśnie rzeczą niemożliwą, żebym przyjmował ten stały pokarm, który Biblia nazywa pokarmem dla dorosłych. I celem tego, co będę mówił, jest pomóc nam zrozumieć, co sprawia, że dla nas przyjmowanie tego stałego pokarmu, jaki Bóg ma przewidziany dla dorosłych, nie jesteśmy w stanie tego przyjmować. Jakie są przeszkody? Co sprawia, że Bóg nie może postawić mnie na taką dietę? Co jest tego przyczyną? I chodzi o to, byśmy, gdy zobaczymy to, usunęli te rzeczy i zaczęli wzrastać, zaczęli dojrzewać. I teraz kilka słów o barierach, które blokują czy stoją na drodze do naszej dojrzałości, do naszego wzrostu. Pierwsza bariera. Brak korzystania z duchowej wolności, która została nam i mi darowana przez Chrystusa. Brak korzystania z duchowej wolności, która została mi dana przez Chrystusa. Jest niemożliwe, żebym był dojrzałym chrześcijaninem, zanim nie nauczę się korzystać z wolności, którą obdarzył mnie Chrystus. Najpierw muszę się nauczyć korzystać z wolności, jaką daje Chrystus, bym zaczął być dojrzałym chrześcijaninem. Muszę się nauczyć korzystać z tego, co daje mi Chrystus. Cytuję 2 Piotra 1:3. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. W tym stwierdzeniu, w tym zacytowanym fragmencie pada bardzo takie brzemienne w skutki stwierdzenie. Jednoznaczne stwierdzenie. Bóg obdarował nas, i sam jest napisane, wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I gdy wyznaję grzechy, gdy pokutuję, gdy poddaję się Chrystusowi, gdy przeciwstawiam się diabłu, to robiąc te rzeczy, korzystam z tego, co dostarczył mi Chrystus, ażeby moje życie było uwalniane w poszczególnych sferach. Gdy wyznaję, gdy pokutuję, gdy poddaję tą sferę Bogu i przeciwstawiam się diabłu w tej sferze, to jest to wszystko, co On mi daje, co wprowadza mnie na wolność w danej sferze. Żeby być wolnym, albo inaczej. Bycie wolnym nie jest jednoznaczne z byciem dojrzałym. Mogę być wolnym człowiekiem, uwolnionym przez Boga, ale to nie jest jednoznaczne i tożsame z tym, że jestem dojrzały. To nie są synonimy. Jest bardzo duża, zasadnicza różnica pomiędzy wolnością a dojrzałością. Wolność może być uzyskana w dość krótkim czasie, w momencie. Dojrzałość to proces, dojrzałość to zadanie na całe życie. Wzrastanie w dojrzałości to zadanie na całe życie. Czyli dojrzałość to jest proces wzrastania, wzrostu, który będzie trwał przez całe moje życie i coraz bardziej przez ten proces będę poznawał Boże Słowo, i autora tego słowa, czyli Boga. I to jest proces. Wolność mogę otrzymać w jednej chwili, w jednym momencie. Nigdy w ten sposób nie otrzymuję i nikt w ten sposób jeszcze nie otrzymał dojrzałości. Możesz być chrześcijaninem od 3 dni albo 30 lat, a ciągle jesteś w procesie dojrzewania. Mogę być chrześcijaninem od 3 dni albo od 30 lat, ciągle jestem w procesie dojrzewania. Wolność tak naprawdę to pozycja, jaką przyjmuję w odpowiedzi na zwycięstwo Chrystusa na krzyżu, jakiego dla mnie dokonał. Ja to odbieram. To, co On dla mnie zrobił. Jestem więc wolny albo zniewolony w różnych dziedzinach mojego życia. Zależy to od tego, czy odebrałem to zwycięstwo Chrystusa, jakie już dla mnie ma, w poszczególnych tych dziedzinach. To może nam tłumaczyć, dlaczego na przykład ktoś, kto jest prawdziwym chrześcijaninem, w pewnych sferach swojego życia ciągle przegrywa. Jeden prosty powód. Ta sfera nigdy tak naprawdę do końca nie została skontrolowana przez Ducha Świętego i przez prawdę Bożego Słowa. Wolność i dojrzałość są ze sobą związane. Można powiedzieć nierozerwalnie połączone. Jeżeli nie przyjmuję wolności, jaką daje mi Chrystus w poszczególnych sferach mojego życia, to mogę zapomnieć o wzroście w dojrzałości, w dojrzewaniu. To jest niemożliwe. Jeżeli nie, tak było z Koryntianami. Nie mogli dojrzewać, bo w pewnych sferach swojego życia nie przyjęli wolności, jaką dla nich Chrystus już zapewniał w tych sferach. Ciągle przegrywali. Jaki był skutek? nie wzrastali w dojrzałości. Nie mogę wzrastać w dojrzałości, gdy nie będę korzystał z wolności, jaką daje mi Chrystus poprzez to, co zrobił na krzyżu. Żadne pragnienie i staranie się, by wzrastać w takiej duchowej rzeczywistości, dojrzałości, nie zmienią mnie, zanim nie pozwolę i razem z Duchem Świętym nie zostaną zniszczone w moim życiu te rzeczy, które, w których nie ma wolności Chrystusa. Ani grama nie pójdę w mojej dojrzałości w chodzeniu z Bogiem. To jest niemożliwe. Czyli to była pierwsza bariera na drodze ku dojrzałości, brak korzystania z duchowej wolności, która została nam już darowana, wywalczona przez Chrystusa. Jeżeli w pewnych sferach nie biorę tej wolności, nie odbieram, to jest niemożliwe, żebym wzrastał w dojrzałości. Druga bariera. Na drodze ku dojrzałości. Uciekanie od brania osobistej odpowiedzialności. Uciekanie od brania osobistej odpowiedzialności. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na miejscu apostoła Pawła. W sytuacji tej w Koryncie. My jesteśmy na jego miejscu. Albo jest jakiś człowiek, który ma pewien problem w duchowym swoim życiu. Jest uwikłany w jakiś duchowy problem. Co byś powiedział Koryntianom czy temu człowiekowi w takiej sytuacji? Wiecie, co my najczęściej byśmy zrobili? My najczęściej byśmy zaproponowali w takiej sytuacji modlitwę o uwolnienie. Problem w tym, że apostoł tego nie zrobił. Powiem więcej, apostoł nie mógł tego zrobić. I dlatego tego nie zrobił. Bezpośrednio w zasadzie apostoł nic nie robi, bo nic nie może zrobić. Co musiało się stać, żeby oni naprawdę mogli pójść do przodu z tego miejsca, w którym w tym momencie byli? Oni musieli wyznać grzech. Oni musieli pokutować. Oni musieli poddać tę sferę Bogu i oni musieli w tej sferze przeciwstawić się diabłu. Którą z tych rzeczy mógł apostoł Paweł dla nich zrobić? Którą z tych rzeczy może zrobić dla ciebie ten czy inny brat czy siostra w twoim duchowym życiu, w twoich duchowych problemach? Kto może to za ciebie zrobić? Znasz kogoś, kto może za ciebie pokutować? Kogoś, kto może za ciebie wyznawać grzechy? Kogoś, kto może poddać swoje życie za ciebie w tej sprawie Bogu? Kto może się za ciebie przeciwstawiać diabłu w tej sprawie? To niemożliwe. To, co Paweł mógł zrobić i to, co zrobił, to pomógł im zobaczyć prawdę. To zrobił. Jakbyśmy zaczęli czytać poszczególne rozdziały tego pierwszego listu do Koryntian, zaczyna odsłaniać prawdę Bożego Słowa w tej sprawie. Gdy już znali tą prawdę, tę prawdę, to teraz od nich, od ich decyzji zależało to, co z nią zrobią. To były ich decyzje, ich wybory, a nie apostoła. Czy będą posłuszni tej prawdzie i czy zastosują tę prawdę w swoim życiu? To była ich odpowiedzialność. Dlaczego często nie wzrastamy w dojrzałości? Bo uciekamy od brania odpowiedzialności. Uciekamy od brania odpowiedzialności. To by było wspaniale, gdy ktoś ma duchowy problem, poprosił kogoś, kto jest duchowym bratem czy siostrą, jedna modlitwa, sprawa rozwiązana. Fajnie by było. No nie do końca. Ale tak naprawdę tak się w ogóle nie dzieje. To nie jest Boży sposób. Pismo pokazuje, że pokuta i wiara są konieczne do tego, abyśmy szli do przodu. W pewnych sferach, w których przegrywamy, jeżeli nie będzie pokuty i wiary, nie będzie żadnego postępu. A nikt nie może za nas pokutować i sorry, nikt za nas nie może wierzyć. Tak samo jak nikt za nas nie może się napić i najeść. Patrzysz na kogoś, kto jest niedożywiony. Wiesz, że potrzebuje jedzenia i picia. Bardzo chciałbyś mu pomóc. Niezależnie od tego, ile byś zjadł, ile byś się napił, w najmniejszym stopniu mu nie pomożesz. Tak samo nikt za ciebie nie może przebaczyć, jeżeli są rzeczy z przebaczeniem związane w twoim życiu. Tak samo nikt za ciebie nie może uregulować pewnych rzeczy, twoich zachowań, zwyczajów, które są sprzeczne ze standardami Bożego Słowa. Nikt tego za ciebie nie zrobi, nikt tego za mnie nie zrobi. To jest moja odpowiedzialność. Gdyby nawet tak było, byłoby to możliwe, że ktoś mógłby to za ciebie czy dla mnie zrobić, to wyobraź sobie, co by się stało, gdyby do tej dziedziny po jakimś czasie znowu wrócił diabeł ze swoją pokusą. Niczego bym się nie nauczył. Dokładnie byłbym w tym samym miejscu, który byłem przedtem. Nic by się nie zmieniło. Ja nie chcę być źle zrozumiany. Ja nie chcę powiedzieć, że my nie potrzebujemy innych chrześcijan, wspólnoty, pomocy, zachęty, miłości, wsparcia. Te wszystkie rzeczy daje nam wspólnota, Kościół. Ale każdy z nas jest odpowiedzialny za swoją własną relację z Bogiem i Pan Bóg chce mieć osobistą relację z każdym z nas, a nie wspólnotą. My mamy dwie córki. Cofnijmy trochę czas. I wyobraźmy sobie, że młodsza Ania zawsze próbuje załatwić jakieś pozwolenie przez starszą Olę. I zawsze wysyła Olę do nas, akurat było odwrotnie, ale wyobraźmy sobie, że ten scenariusz jest inny, że zawsze ta starsza przychodzi i Ola mówi, Ania pyta, czy mogłaby dzisiaj po południu pójść do koleżanki i się tam pobawić. Co ja bym zrobił jako ojciec? Jak myślicie? Obie są w domu. List bym napisał? Najprawdopodobniej powiedział, czy Ania potrzebuje jakiegoś rzecznika prasowego? Idź, zawołaj Anię. Niech przyjdzie twoja młodsza siostra. I niech mnie o to zapyta. Nie można mieć osobistej relacji z Bogiem poprzez pośrednika. To bardzo ważne zdanie. Nie można mieć osobistej relacji z Bogiem poprzez pośrednika. Niezależnie od tego, kim byś chciał, żeby czy wybrał kogoś takiego na pośrednika. Osobista relacja z Bogiem jest niemożliwa poprzez pośrednika. Jak myślisz, co mówi Bóg, gdy ktoś ciągle prosi innych, by w jego imieniu prosili Boga w jego sprawach? Pomódl się za mnie, bracie, siostro, pomódl się za mnie. Przypomnij Panu Bogu moją sprawę. Co Pan Bóg myśli w takiej sytuacji? Chwileczkę, chwileczkę, ja jestem tatą. Dlaczego korzystasz z pośredników? Dlaczego nie miałabyś przyjść do mnie osobiście? Przecież ja jestem twoim tatą, ja ciebie kocham. Przyjdź do mnie i mów do mnie. Jest niemożliwe posiadanie osobistej relacji z Bogiem poprzez pośredników. Jeśli dlatego w całym Nowym Testamencie, gdy pojawia się problem w życiu konkretnego człowieka, to akcent jest zawsze położony na działanie tego człowieka, konkretnego człowieka. To on coś robi. Nawet gdy jest przeniesiony przez czterech przyjaciół, to ten leżący coś robi. To samo dotyczy wolności. Nikt nie może odebrać jakiejś wolności, która jest potrzebna tobie. Żaden pośrednik tej wolności nie dostarczy. To jest niemożliwe w jakiejś dziedzinie twojego i mojego życia. To jest po prostu niemożliwe. Pan Bóg tak nie działa, tak się nie da. Galacjan 5:1. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli, stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Chrystus wyzwolił nas, po co? Abyśmy w tej wolności żyli i zobaczcie, jakie zadanie jest dla ciebie i dla mnie w kontekście odpowiedzialności. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Gdy zostałem wyzwolony, gdy zostałeś uwolniony przez Chrystusa, nie ma żadnego powodu, byś nie mogła pewnie stać. Nie ma żadnego powodu, żebym z powrotem poddawał się pod jarzmo zniewolenia. Nie ma żadnego powodu. Dlaczego? Bo Bóg już dał wszystko, co jest potrzebne, ażeby to było możliwe. Ale ja jestem odpowiedzialny, czy będę korzystał z tego, co dostarczył mi Bóg. Czy będę to brał i będę tego używał? Ja jestem odpowiedzialny za podejmowanie decyzji. Że będę stał w sposób taki niezachwiany, stały, że nie będę wracał do niewoli. To są moje decyzje. To jest moja odpowiedzialność. Niezależnie od tego, co wydarzyło się w naszej przeszłości, ile było w niej przeszkód, niezależnie od tego, jakie mieliśmy relacje, niezależnie od tego, przez jakie sytuacje przechodziliśmy i jakie traumy w naszym życiu, nie możemy tych rzeczy, osób, wydarzeń czynić odpowiedzialnymi za naszą niedojrzałość i brak wzrostu w dojrzałości. A jak często to robimy? Nikt tak naprawdę i nic nie jest w stanie sprawić, żebym nie był tą osobą, którą Bóg chce, żebym był. No nie, pomyliłem się. Jest jeden wyjątek. To jestem ja i to jesteś ty. Nikt poza mną i nikt poza tobą, dla ciebie samego, nie może zatrzymać tego, co Bóg chce zrobić w twoim życiu, w moim życiu. A dla nas problemem jest zawsze sytuacja, człowiek, wydarzenie, jakaś przeszła trauma, nie? Rzeczą zasadniczą jest zrozumienie, jest to, że możemy iść do przodu, możemy wzrastać, bo tak naprawdę wszystko, czego potrzebuję, jest już dostarczone poprzez Chrystusa w Jego zwycięstwie na krzyżu. Tam wszystko jest. To jest już darowane. Ale wielu z nas nie czuje, że to jest prawdą, nie? Wielu z nas gdzieś tam w głębi siebie czuje, że nie jest to prawdą. Problem w tym, że zgodnie z Biblią jest to prawdą. Czyli gdzieś jest problem? Albo w tym, co ja czuję, albo w Bożym Słowie. Gdzieś jest problem? Dochodzimy do sytuacji, do momentu bardzo ważnego, że musimy zdecydować, komu będziemy wierzyli. Sobie, swoim emocjom, swoim doświadczeniom, swoim przeżyciom, temu, co się stało. Czy uwierzę, że to, co mówi Bóg, że to jest prawdą? I w zależności od tego, komu wierzę, czemu wierzę, tak wygląda moje życie, jeśli chodzi o dojrzałość i chodzenie z Bogiem. Nie będziemy wzrastali w dojrzałości, aż dojdziemy do chwili, w której podejmujemy decyzję, że weźmiemy Boga za słowo, nawet gdy moje uczucia krzyczą, że jest inaczej. Pamiętacie, co mówiłem miesiąc temu o tym, jak oszukują nas uczucia? Gdy to, w co wierzymy, nie jest prawdą? W ten czas moje uczucia nie oddają, nie są zgodne z rzeczywistością. To wymaga wysiłku i zobowiązania. Ktoś powiedział, że dojrzałą osobą jest człowiek, który nie czyni nikogo i niczego odpowiedzialnym za to, co się dzieje w jego życiu, jak tylko siebie samego. Chcesz znać odpowiedź na pytanie, na ile jesteś dojrzały? Odpowiedz na pytanie, kogo czynisz odpowiedzialnym za to, co się dzieje w twoim życiu? Jeżeli jesteś jedyną osobą, która bierze odpowiedzialność za decyzję, za to, co się dzieje w twoim życiu, za twoje reakcje, to jesteś dojrzałą osobą. Jeżeli nie biorę takiej odpowiedzialności za to, co się dzieje w moim życiu, za to, jak reaguję, jak czynię, jakie słowa wypowiadam, to znaczy, że jestem osobą niedojrzałą. Bo ktoś, kto jest dojrzały, siebie czyni odpowiedzialnym za to, co się dzieje w jego życiu. Jeżeli zrzucasz odpowiedzialność za to, co się dzieje w twoim życiu, na sytuacje, hormony, przeszłe twoje doświadczenia, rodziców, braci, wspólnotę, to świadczy tylko o jednej rzeczy. O twojej dojrzałości, a to znaczy dokładnie o twojej niedojrzałości. Dojrzały człowiek bierze na siebie odpowiedzialność za wybory, jakich dokonuje. Mówimy o wzrastaniu w dojrzałości. Omówiliśmy drugi punkt z tym związany, że przeszkodą na wzrastaniu w dojrzałości jest niebranie odpowiedzialności za swoje decyzje, za to, co się dzieje w moim życiu. Trzecia przeszkoda. To jest nieznajomość podstawowych prawd. Nieznajomość podstawowych prawd Księgi Bożego Słowa jest przeszkodą na drodze wzrastania ku dojrzałości. Jak popatrzymy na list do Hebrajczyków, 5 rozdział, od 12 do 14, to zobaczymy problem. Tutaj jest uwaga skupiona na pewien problem, jeśli chodzi o dojrzałość w tej wspólnocie ludzi. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, 12-14. Znaleźliśmy? Hebrajczyków 5, 12-14. Słuchamy. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Podobnie jak w Koryncie, spotykamy się tu z problemem, bardzo podobnym problemem, ale istota problemu tej wspólnoty, która jest określona jako ci Żydzi tutaj, czyli Hebrajczycy, adresaci listu do Hebrajczyków, jest inna trochę od tego, co się działo w Koryncie. To i to dotyczy niedojrzałości, ale źródło problemu jakby trochę się różni od tego, co było w Koryncie. W Koryncie były dwie konkretne rzeczy, tak? Co tam była? Zazdrość i kłótliwość. Tutaj jest inna rzecz, ale również sprawia, że ci ludzie nie wzrośli w dojrzałości, że byli jak dzieciaki. Nie mogli przyjmować znowu solidnego nauczania, solidnego pokarmu. Jedna z przyczyn braku wzrostu tych ludzi w tej wspólnocie, która jest określona jako Hebrajczycy, to jest to, że nie wykorzystywali problemów, nie podjęli wysiłków, działań, nie wykorzystali czasu, aby zgłębić znaczenie tego, czym jest usprawiedliwienie. Minęło bardzo dużo czasu, a oni nie potrafili ciągle, pomimo upływu tego czasu, załapać, na czym polega tak naprawdę ich usprawiedliwienie. Oni nie mieli powiązania ze zrozumieniem tej prawdy. I ta znajomość nie przekładała się na praktyczne ich codzienne życie. Rezultatem było to, że w kółko się kręcili. Ciągle byli zakłopotani odnośnie tych samych prawd. Nie czynili żadnego postępu. Chodzili jak w kieracie. Nie wykorzystali czasu, który został im dany. Sytuacji, przez jakie przechodzili. Nie podjęli wysiłku ani żadnych działań, żeby zrozumieć tę podstawową prawdę. I ciągle do tego wracali. Mówiliśmy już wcześniej o tym, co sprawia, że jesteśmy usprawiedliwieni. I bardzo często to jest taki obszar, na którym diabeł chce w naszym myśleniu, w naszym życiu wprowadzić zamieszanie odnośnie tego, czy rzeczywiście jesteś usprawiedliwiony, czy rzeczywiście Bóg mnie przyjmuje. Gdybym zadał pytanie, na jakiej podstawie uważasz, że może stanąć przed Bogiem, to prawdopodobnie większość z nas udzieliłaby bardzo poprawnej teologicznej odpowiedzi. Ale pytanie powstaje, czy to jest prawda jedynie w mojej głowie, czy to jest prawda, która jest osadzona, jest prawdą obecną w moim życiu, a nie tylko w moim myśleniu. Wiemy o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni przez Chrystusa, ale czy to jest prawda obecna tylko w mojej głowie? Jeżeli to jest twierdzenie teologiczne i nic więcej, to to niczego nie zmienia. Masz takie odczucie, że musisz ciągle robić dobre rzeczy, żeby Bóg ciebie akceptował? Masz takie uczucie, że jeszcze sporo musisz tam ponaprawiać, ażebyś On mógł ciebie tak ogarnąć i przytulić do siebie? Że jest sporo rzeczy, które musisz naprawiać? I gdy tego rodzaju myśli mają dostęp do twojej głowy, to czujesz się jak potępiony, chociaż w rzeczywistości nie jesteś potępiony, bo ta prawda jest tylko tu. Agnieszka powiedziała, że na tym spacerze pewna prawda teologiczna zmieniła się w rzeczywistość, w której zaczęła żyć. To samo dotyczy usprawiedliwienia. Kolejna, czwarta bariera na drodze do dojrzałości jest błędne myślenie. Hebrajczyków 6:1-2. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwrócimy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków, o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. W jaki sposób możemy jakby opuścić to już zajmowanie się tymi początkowymi rzeczami związanymi z nauką chrześcijańską? Musimy zrozumieć jedną rzecz. Co sprawia, że Bóg mnie akceptuje? Jak tego tak naprawdę nie załapię, to się do przodu nie przesuwam w mojej dojrzałości. Muszę zrozumieć to, co tak naprawdę dla mnie zrobił Chrystus na krzyżu. I że to jest jedyny powód i jedyna przyczyna usprawiedliwienia. Kropka. To wystarczy. Każdy z nas podatny jest na błędne myślenie, oparte na naszych przeszłych doświadczeniach. Są to rzeczy, o których już wcześniej mówiliśmy, Nowy Testament nazywa warowniami. I przyczyna, dla której tak trudno jest nam przyjąć prawdę, właśnie są te takie warownie, te stare sposoby myślenia, całe nasze doświadczenia, całe emocje, które za tym idą. I emocje nasze sprawiają, że kłamstwo brzmi nam jak prawda. I staje się dla nas prawdą. A kłamstwo robi zawsze jedną rzecz, zniewala. To tylko prawda, uwalnia. Dobra nowina jest taką, że mamy broń, która jest w stanie niszczyć te duchowe warownie w naszym umyśle. 2 Koryntian 10, 4-5. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Widzicie, wszystko dotyczy znowu sfery umysłu. Potężna broń. Prawda Bożego Słowa. I tutaj znowu Paweł, apostoł, podkreśla naszą odpowiedzialność. To my walczymy. To my mamy burzyć. To my mamy poddawać. To nie jest ktoś, kto za mnie to robi. to ja jestem za to odpowiedzialny. To ja zmuszam każdą myśl, która się pojawia, do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Jedną rzeczą jest posiadanie broni, drugą rzeczą jest jej używanie. Ten fragment mówi o tym, że ja mam jej używać. Ty masz jej używać. Największa broń to prawda, dlatego tak się walczy z prawdą w świecie, w którym żyjemy. Dlatego jest tyle wysiłków czynionych przez różne media, żeby nas po prostu ogłupić i nie dać nam prawdy. Bo prawda zawsze robi jedną rzecz. Uwalnia. Świat tego nie wymyślił. On to przejął. On jest kontrolowany przez diabła. I diabeł również wie, że jeżeli będzie utrzymywał twoje myśli w stanie kłamstwa, nie będzie tam prawdy w moim, twoim sercu, w mojej, twojej głowie, będziemy grali, żyli przegranym życiem. Czyli jeżeli chcę mieć pożytek z prawdy, to potrzebuję czegoś większego niż tylko znajomość tej prawdy. Psychologowie powiadają, że potrzeba około 6 tygodni, około 40 dni, żeby przełamać zły nawyk, tak? Tak się mówi. Jeżeli jakąś czynność tam powtórzę 40 razy i nie wypadnę, albo tylko tam raz sobie wypadnę, to bardzo prawdopodobne jest, że przestanę jakiegoś tam złego zwyczaju tam, czy zrezygnuję z nawyku i mogę go zastąpić czymś pozytywnym. Czyli również w naszym duchowym życiu, w naszym myśleniu muszą się zmienić pewne nawyki. To wymaga czasu. To wymaga czasu. Najlepszym sposobem odnowienia umysłu jest więc wzięcie prawdy Słowa Bożego i życiem tym Słowem w mocy i w kontroli tego Słowa. Muszę konfrontować to, co do tej pory wierzyłem, prawdą Bożego Słowa. Muszę zderzać te dwie rzeczywistości. To, co do tej pory wierzyłem, że jest prawdą, musi się zderzyć, a to tak naprawdę jest kłamstwo, co do tej pory wierzyłem, z prawdą Bożego Słowa. Dobrze jest na głos mówić stare kłamstwa i wypowiadać na głos prawdę Bożego Słowa. I trzeba być w tych sferach, w których przegrywasz, jesteś kontrolowany przez kłamstwo, to wymaga czasu. To wymaga czasu, żeby Boża prawda rozwaliła wreszcie kłamstwo, które kontroluje moje i twoje myślenie, moje i twoje emocje. W sytuacji takich naszych nawyków, mówią o 6 tygodniach, 40 dniach, ci, którzy podjęli się takiego wyzwania, w pewnych sferach swojego życia stwierdzają, że to działa. Doprowadza do radykalnych zmian, jeśli chodzi o sposób myślenia. Wiesz, tu nie chodzi o magię liczby 40 albo 6 tygodni. Tu nie chodzi o taką magię. To nie jest związane z tym, że wymawianie swoimi ustami tworzy jakąś nową rzeczywistość, która mnie albo ciebie zmieni. To może brzmieć jak taka uproszczona recepta. Bardzo prosta recepta, prawda? Ale to działa tylko wtedy, gdy poddaję siebie moje życie, gdy moje wybory idą zgodnie z tą prawdą. Tylko w ten czas to działa. Nie działa to, gdy tylko to mówię. Ale gdy ta prawda przełoży się na moje wybory, na moje decyzje, nastąpią zmiany. Działa to w ten czas, gdy świadomie, wytrwale, metodycznie odrzucamy kłamstwo i powierzamy siebie prawdzie. Piąta bariera. Brak praktyki w odróżnianiu dobra od zła. Brak praktyki w odróżnianiu pomiędzy tym, co dobre, a tym, co złe. Hebrajczyków 5 rozdział, 14 wers. I zobaczcie, znowu o tym pokarmie. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do czego? Do rozróżniania. Czego? Dobrego i złego. Pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Tutaj wracamy Znowu do naszej osobistej odpowiedzialności. Tylko my to możemy dla siebie zrobić. Nikt tego dla nas, za nas nie zrobi. Jeżeli chcę dojrzewać, to muszę ciągle siebie ćwiczyć w tej sprawie odróżniania tego, co dobre, od tego, co złe. To prowadzi do duchowego rozeznania, do rozwoju takiego duchowego rozeznania i dzięki temu natychmiast będę wyczuwał rzeczy prawdziwe od rzeczy nieprawdziwych. Mówiliśmy już tam przy jakiejś okazji, w jaki sposób uczymy, czy uczymy, jak są uczeni na przykład ludzie gdzieś tam, którzy operują dużymi sumami pieniędzy, w sensie no, kasjerzy gdzieś w bankach, że oni nie są uczeni jakichś nowych technik podróbki, jakichś nowych metod fałszerstwa. Nie. Oni spędzają mnóstwo czasu na badanie banknotu prawdziwego. Jego specyfiki, jego właściwości. Nie uczy ich się technik podróbek, najnowszych osiągnięć w świecie podrabiania. Nie. Oni są doskonale zaznajomieni i poznają rzecz prawdziwą. I potem natychmiast, intuicyjnie, nawet bez patrzenia, rozpoznają prawdziwy banknot od banknotu, który nie jest prawdziwym. I wiesz, i w taki sposób muszę obcować z prawdą. W taki sposób muszę poznawać i obcować, przebywać z prawdą. Tak muszę ją poznać. Czasami ludzie próbują różne niewłaściwe nauczania odkrywać w ten sposób, że wgłębiają się w te niewłaściwe nauczanie. Nie, to nie jest dobra droga. Studiuj i poznawaj prawdę. Gdy spędzisz odpowiednią ilość na poznaniu prawdy, momentalnie, intuicyjnie, wyłapiesz różnicę między prawdą a kłamstwem. Ale to wymaga czasu. Tu mieliśmy w tym tekście napisane, że przez długie używanie mają władze wyćwiczone do poznania. To wymaga czasu. Wiecie, jest mnóstwo kłamstw, w które my wierzymy. Jeszcze już kończąc, bo widzę, że czas się kończy, ale no, wy jeszcze się nie skończyliście, jeszcze część z was przynajmniej jest tu ze mną. Jeżeli poznamy prawdę, obcujemy z tą prawdą, żyjemy tą prawdą, jest bliska nam ta prawda, to jesteśmy w stanie zidentyfikować, czy dana myśl, która przyleciała do mojej głowy, jest prawdziwa, czy nie jest prawdziwa. Chociaż może wydawać mi się bardzo, bardzo prawdziwą. I w ten czas, gdy nie mam tych władz poznawczych, gdy nie obcuję z tą prawdą, to nie potrafię tego rozpoznać. No dobrze, teraz tak na tak zarysowaliśmy przeszkody, jak można sobie w tym pomóc. Pierwsza rzecz. Muszę odkryć kłamstwo, w które wierzę. Od tego się zaczyna. Muszę odkryć po pierwsze kłamstwo, w które wierzę. To bardzo ważna część. Jak odkryję kłamstwo, to będę w stanie podjąć kroki, które będą prowadziły do jego usunięcia. Jeżeli nie odkryję kłamstwa, to najlepsze kroki niczego nie zmienią. Bo dopiero w ten czas, gdy odkryję kłamstwo, podejmę właściwe kroki, to będę w stanie wierzyć w to, co jest prawdą. Dopóki nie wiem, że coś nie jest prawdą, to nawet się tym nie zajmuję, nie? Bo nie wiem, istota kłamstwa jest to, że jestem oszukany. Zaczyna się wszystko od poznania prawdy. Ale żebym zobaczył prawdę, muszę najpierw odkryć, w czym zostałem oszukany. Wierzymy w mnóstwo kłamstw odnośnie nas samych, diabła, odnośnie naszej przeszłości, tego, jak myśli o nas Bóg, w jaki sposób nas przyjmuje. Mnóstwo jest rzeczy w nas, kłamstw, w naszym myśleniu. Tak samo się dzieje z lękami. Praktycznie za każdym lękiem stoi kłamstwo. Z wyjątkiem jednej bojaźni, jednego takiego pozytywnego lęku, bojaźni przed Bogiem. za każdym strachem, za każdym lękiem, oprócz tego, który wymieniłem, stoi kłamstwo. Za każdym. Mówię tu o sferze myślenia, o sferze ducha. Tego, co się dzieje w naszej psychice. Gdy odkryję, zidentyfikuję kłamstwo, to jest początek drogi do uwolnienia. Możesz mieć strach, lęk przed diabłem, ale musisz odkryć to kłamstwo. Co powoduje ten lęk? Może myślisz, że diabeł jest tak tyle samo może, co Pan Bóg. Albo że diabeł ma autorytet, władzę i moc nad tobą, jako nad Bożym dzieckiem. I gdy wierzysz w to, a to jest kłamstwem, jesteś zniewolony. Ale gdy prawda Bożego Słowa odsłoni to kłamstwo, to możesz być uwolniony i jedna rzecz się od razu stanie. Zniknie strach. Zniknie strach. Bo ten, który jest w was, silniejszy, potężniejszy jest od tego, który jest na świecie. 1 Jana 4,4. A gdy wierzę w kłamstwo, wycofuję się z duchowej walki, którą Bóg chce, żebym prowadził, i to bardzo negatywnie wpływa na moje chodzenie z Bogiem. Co mam zrobić z kłamstwem, które namierzyłem? Które Bóg mi pokazał. Co mam z tym zrobić? Po pierwsze, podziękować Bogu, że mi je pokazał. I trzeba podjąć kroki, które doprowadzą do zastąpienia tego kłamstwa prawdą. Nazwijmy to instrukcja burzenia warowni. Tej kłamliwej myśli, która kontroluje nas w jakiejś, mnie, ciebie, w jakiejś sferze i sprawia, że przegrywamy przez lata. Namierz kłamstwo. Zignoruj to, jak się czujesz. Powierz siebie Bogu z całego serca. Namierz kłamstwo. Zignoruj w tym momencie swoje emocje, to jak się czujesz. Obej siebie Bogu. I druga rzecz. Doszukaj się jak najwięcej wersetów z Pisma Świętego, z Biblii, które mówią prawdę w tej sprawie. Namierz kłamstwo, a później wyczytaj, wyszukaj za pomocą korkondancji, słownika, czegokolwiek, jak najwięcej wersetów z Bożego Słowa, które w tej dziedzinie mówią Jego prawdę, Bożą prawdę. Wypisz sobie te wersety. Wypisz ten tekst. I trzecia rzecz, mówią duszpasterze, którzy się tym zajmują, bardzo dobrze jest napisać sobie modlitwę, taką deklarację. Może brzmieć jak coś takiego. Odrzucam to kłamstwo i piszesz, jakie to jest kłamstwo. Wyznaję, że prawdą jest. I piszesz to, co Boże Słowo mówi w tej sprawie. O tobie, o sytuacji, w jakiej jesteś. Potem możesz zanotować kilka słów swojej własnej modlitwy. Czytaj te wersety. Módl się tą modlitwą. Rób to każdego dnia. Rób to przez długi okres. Czytaj tą deklarację, że odrzucasz to kłamstwo, które brzmi tak i tak, i wyznajesz, że prawdą jest. I powiedz to, co mówi w tej sprawie Boże Słowo. I słowa tej swojej modlitwy. I módl się tym. Jeżeli taki nawyk w naszym zachowaniu potrzebuje 40 dni, 6 tygodni, to również w tej sprawie jest potrzebny czas. Jest potrzebny czas. Bądź w tym wytrwały. Jeżeli wypadniesz jakiegoś jednego, drugiego dnia, nie rób z tego tragedii. Nie ma czegoś magicznego w liczbie 40. Wyobraźmy sobie taką żelbetonową ścianę, którą chcemy rozwalić. Mamy taką stalową kulę, którą walimy w tą ścianę. Uderzasz raz, drugi, trzeci, dziesiąty, dwudziesty, trzydziesty, trzydziesty piąty, a ściana ani drgnie. Ale przychodzi 38 uderzenie. Tą samą kulą, w tą samą ścianę. I nagle pojawiają się, nawet nie za bardzo widoczne dla twojego i mojego oka, jakieś delikatne rysy. Przychodzi 39 uderzenie. Rysy się powiększają. Szpary się rozszerzają. Przychodzi kolejne uderzenie. Ściana pada. Ale jeżeli byś doszedł do wniosku, że ważne były tylko 3 ostatnie uderzenia, to byś był w wielkim błędzie. Tak, takie ściany nie padają. My mówimy o warowniach. o warowniach, które są w naszym umyśle, w naszym życiu, w naszym myśleniu. Dlatego jeżeli chcesz poważnie do tego podejść, to wymaga czasu, wytrwałości, tygodni, konfrontacji kłamstwa z Bożym Słowem. I gdy będziesz to czynił w sposób wytrwały, przyjdzie moment. Kolejne uderzenie Bożej prawdy. I wreszcie coś się rozsypie, rozwali. Bądź wytrwały. Nie rezygnuj. Nie poddawaj się. Już wiemy, że burzenie warowni zabiera sporo czasu i wysiłku. Jeżeli masz problem z pornografią, to to będzie wymagało czasu. Jak już sobie uświadomiłeś, że jest to problem, pomodliłeś się i oczekiwałbyś, żeby momentalnie te wszystkie obrazy zniknęły z twojego umysłu. Mam pytanie, znikają? Przyjąłeś prawdę Bożego Słowa. Zniknęły? To tak jakbyś miał szklankę wypełnioną, nie wiem, kawą, ciemnym płynem, a obok miałbyś szklankę napełnioną krystalicznym lodem. Z krystalicznej wody. Mógłbyś ten kubeł od razu wysypać do tego kubła z kawą, no ale wszystko by wleciało, tak? Ale możesz robić inną rzecz. Możesz kawałek po kawałku każdego dnia wkładać ten kawałek czysty do tej szklanki, która ma ciemny płyn. Jak będziesz to ustawicznie i długo robił, wiesz co pewnego dnia się stanie z tą cieczą, do której wrzucałeś te krystalicznie czyste kawałki lodu? Będzie czysta. Nawet zapach zniknie z tej wody. To wymaga czasu. Ale jeżeli będziesz miał taki sposób, że będzie jeden kryształek, jedna strona z magazynu pornograficznego, jeden kryształek prawdy Bożego Słowa i 10 minut w internecie na ciekawych stronach, to byś się cofał. Będziesz się cofał szybciej niż myślisz. To droga. To nie dzieje się w jednym momencie. Nie bierz się też za kilka problemów w swoim życiu naraz. Jeżeli te poważne warownie wymagają tyle czasu, żeby z nimi się rozprawić w twoim życiu, to nawet jakbyś te 6 tygodni wziął, to najwyżej z 7-8 mógłbyś sobie poradzić w ciągu roku. Ale jeżeli sobie weźmiesz parę rzeczy, z którymi będziesz chciał się rozprawić w jednej chwili, w jednym momencie, nie wiem, w kilku tygodniach, to poniesiesz porażkę i będziesz miał kolejny powód do tego, żebyś się oskarżał i dołował. Droga do dojrzałości to długa droga. Apostoł Paweł mówi, ja biegnę. Jest meta. Mówi, nie tak, jakbym już osiągnął. Ale ma świadomość mety, miejsca, do którego biegnie. Twoja i moja droga, jeśli chodzi ku dojrzałości, to jest proces. To jest długa droga. Przypomnę, że mówiliśmy o wzrastaniu w dojrzałości. Powiedzieliśmy, że to jest proces osiągnięty na całe nasze życie. Mówiliśmy o barierach stojących na drodze tego procesu ku dojrzałości. Po pierwsze, brak korzystania z duchowej wolności, która została nam darowana przez Chrystusa. Po drugie, uciekanie od brania odpowiedzialności. Trzecie, nieznajomość podstawowych prawd Słowa Bożego. Czwarte, błędne myślenie. I wreszcie brak praktyki w odróżnianiu dobra od zła. Co pomaga w przezwyciężeniu? Instrukcja burzenia warowni. Króciutko, odkryj kłamstwo. Odkryj kłamstwo, w które wierzyłeś. Namierz je, zignoruj to, jak się czujesz. Powierz siebie Bogu. I po drugie, odszukaj jak największą ilość wersetów Biblii, które przyniosą ci, dostarczą ci prawdę Bożego Słowa w tej sprawie. Zapisz to. Zapisz to. I napisz sobie modlitwę, taką deklarację. Odrzucam to kłamstwo, tu je wymieniasz. Wyznaję prawdą, jest i tutaj prawdę Bożego Słowa. Dołącz do tego swoją modlitwę i módl się o to przez dłuższy okres. Pamiętaj, burzenie warowni wymaga czasu. Nie zapomnij tego przykładu ze ścianą i ze stalową kulą. To czas i wysiłek zabiera. ale warownia polegnie. Mamy dostarczoną przez Boga broń. Nie chciej zmienić wszystkiego w jednym momencie. W pewnych sprawach będziesz potrzebował pomocy innych ludzi. Będziesz potrzebował być przed nimi odpowiedzialny. Będziesz potrzebował każdego dnia, być może każdego tygodnia wykonywać telefon, w którym ta druga osoba zada ci konkretne pytania. Jeżeli przegrywasz od długiego czasu w jakiejś sferze, potrzebujesz drugiego człowieka. Panie, dziękuję Ci za prawdę Twojego słowa. Dziękuję Ci, że Twoja prawda uwalnia, Panie. Ojcze, dziękuję Ci, że nie zostawiasz nas zdanych na samych siebie, na swoje własne możliwości, ale dostarczyłeś wszystko, co potrzeba, żebyśmy żyli zwycięskim życiem, Panie. Dziękuję Ci, że to jest możliwe. Pomóż mi i każdemu z nas, Panie, korzystać w pokorze z tego, co dajesz, Panie. Tak, żebyśmy, Panie, osiągali te rzeczy, które przez nas, w nas i przez nas chcesz osiągnąć, Panie. Ojcze, niech ta prawda Twojego słowa, a Twoja prawda ma to do siebie, że ona uwalnia, Panie, gdzieś dotrze do szpiku i kości, do głębi serc tych z nas, którzy tego potrzebują. I niech przyniesie wolność. Zawsze to czyni. Amen.